Dwa razy dzisiaj w ciągu dnia usłyszeliśmy o miłości tak wprost. Raz powiedział Witek, jakby tak więcej na wprowadzeniu do pracy o miłości. No i tutaj przed nieszporami niedawno, kiedy w kościele był ślub, myśmy siedzieli w kaplicy, no i było słychać tę pieśń, takie jest prawo miłości. Więc zgodnie ze starym łacińskim powiedzeniem omnes trinum perfectum, wszystko co potrójne doskonałe, także ta konferencja będzie o miłości, chociaż oczywiście tutaj z Witkiem się nie zgrywałem, ani tym bardziej ze ślubem lubińskim. Ale może trochę powiem o tej miłości inaczej. I zacznę od tego, że kiedy tu w Lubinie czy w innych miejscach Polski prowadzę sesję, no to zazwyczaj robimy wprowadzenie i w tym wprowadzeniu przedstawiam, jakie kiedyś nazwałem sobie na własny użytek, trzy wielkie reguły, które pomagają nam przeżyć owocnie sesję medytacyjną, tak jak wczoraj to robiłem, czyli milczenie, porządek dnia i punktualność. I w ramach, kiedy mówię o milczeniu, to zdarza mi się czasami przywołać znane, chyba już tutaj dla niektórych przynajmniej osób, które przyjeżdżają, zdanie wypowiedziane przez świętego Franciszka z Asyżu: zawsze głoście Ewangelię, jeśli to konieczne, słowami. Zawsze głoście Ewangelię, jeśli to konieczne, słowami. Co za medytacyjne nauczanie, chciałoby się powiedzieć. Oczywiście nie będę mówił o milczeniu, tylko bardzo tak w tle, no bo wiemy, że to milczenie może być milczeniem ust, może być milczeniem naszego zachowania, czy to bardzo piękne też doświadczenie milczenia wewnętrznego. Bardziej mnie interesuje źródło, z którego to milczenie wypływa. Co jest przed milczeniem? To jest tutaj klucz w tej konferencji. Jest coś pociągającego w tym powiedzeniu świętego Franciszka z Asyżu: zawsze głoście Ewangelię, jeśli to konieczne, słowami. Myślę, że jest w tym coś takiego, w czym jesteśmy solidarni ze świętym Franciszkiem z Asyżu, że pociągają nas czyny, że to czyny są dowodem, czy nasze działanie jest dowodem tego, że jesteśmy ludźmi zintegrowanymi, że jesteśmy wierni sobie, że można na nas polegać, że nie zawodzimy. To jest ta rzeczywistość, która pociąga. No, że słowa oczywiście mają swoją wagę, ale potrafią być no, niestety tanie. Więc być może bliska może nam być filozofia, ja ją trochę nazywam w ten sposób, że najpierw rób, potem mów o tym. Najpierw rób, potem mów. Mam na przykład taką zasadę, że kiedy no tak się złożyło, że głoszę konferencję na sesji medytacyjnej, nigdy nie mówię czegoś, czego nie doświadczyłem, chociażby w jakiś drobny sposób. Nie mówię, że to urzeczywistniłem w pełni, ale tak jest. Taką zasadę kiedyś przyjąłem, że to musi być ze środka, to musi być dotykające. Ale mamy też taki ewangeliczny przykład odnośnie działania i tych czynów. Pamiętacie być może z 21 rozdział Ewangelii Mateusza o ojcu i dwóch synach. Bardzo fajny przykład, kiedy ojciec mówi synom, żeby poszli do winnicy pracować. No i pierwszy z tych synów mówi: nie pójdę, mam już dość tej twojej winnicy, już się napracowałem, to oczywiście moje słowa, już mam dość tego, ale potem reflektuje się i idzie do tej winnicy. Jego czyn, jego argument. Drugi syn z kolei mówi: super, tata, idę do twojej winnicy, lubię tam pracować, fantastyczne miejsce, ale nie idzie. Jego słowa, no, żaden argument. Owszem, bywają sytuacje, kiedy słowa mają taką rangę czynu i potrzeba odwagi, bo to niesie określone konsekwencje, żeby powiedzieć, żeby zabrać stanowisko w jakiejś sprawie, ale to ma wtedy rangę czynu. Grożą temu określone konsekwencje. Ale w takim codziennym życiu to bycie gawędziarzem, gdzie ta gawęda nie ma pokrycia w czynach, no, no jest słabe. To raczej możemy się od tego dystansować. W tym powiedzeniu Franciszka, zawsze głoście Ewangelię, jeśli to konieczne, słowami, no, pojawia się naturalne pytanie, to co jest istotą Ewangelii, jeśli mam ją głosić jeszcze w tak specyficzny sposób? Co jest istotą Ewangelii? Co jest istotą Ewangelii? Miłość. Tak jest. Istotą Ewangelii jest miłość. Jedna miłość. I to widać bardzo wyraźnie w Ewangelii, znaczy w Nowym Testamencie. Jedna miłość do Boga, do człowieka, czy możemy ją rozszerzyć do całego stworzenia. W pierwszym liście Jana jest bardzo takie znane zdanie charakterystyczne, że jeśli ktoś nie miłuje brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. No, znane zdanie. Ale ja bym jeszcze na to spojrzał inaczej, że jeśli potrafimy miłować Boga i zawiesić się jakby w Nim, w tej miłości, to łatwiej nam będzie, mamy więcej siły do tego, żeby miłować siebie i miłować bliźniego ze wszystkimi biedami i krzywdami, których doświadczamy, których może robimy innym. Mamy więcej siły, żeby przyjmować tego często bliskiego człowieka, może czekać na jego przemianę, czekać na jego nawrócenie. Nie wiem jak długo, to są często bardzo indywidualne wybory. Być może do takiego momentu, że aż to nas nie niszczy. Trzeba zrobić stop. Być może. Niemniej jednak ten fakt, że my jesteśmy taką wewnętrzną świątynią, w której mieszka Bóg i którą tak bardzo troszczymy się w sesji medytacyjnej czy podczas praktyki medytacyjnej o tą relację z niestworzonym, z Bogiem, łatwiej nam też postrzegać drugiego człowieka jako tego, w którym też mieszka Bóg. I tą jedną miłość pielęgnować. Ale też rozszerzać. Rozszerzać, bo ja uważam, że to doświadczenie miłości jest też do rozszerzenia na świat zwierząt, na roślin, na świat stworzenia, że możemy właściwie podchodzić do rzeczy z pełną troską, z uważnością. Jest takie ładne właściwie wyrazy, dwa medytacyjne w takim wierszu młodej, już nieżyjącej takiej poetki, harcerki, zresztą patriotki. Dokładnie w tym czasie, właśnie w kwietniu, mija 80-lecie jej zamordowania. Ona została zabita w Ravensbrück. I tuż przed rozstrzelaniem napisała taki wiersz, który się zachował, Niepokój. Ja sobie go kiedyś gdzieś tam w moich poszukiwaniach zapisałem i zresztą to jest zastanawiające, że właśnie w takich momentach ktoś pisze takie rzeczy. I są tutaj dwa takie bardzo medytacyjne dla mnie wersy, które wybrałem. Czuć jak najgłębiej, odnaleźć ciszę miłości. Wyobraźcie sobie, niedługo odejdę stąd. Czuć jak najgłębiej, odnaleźć ciszę miłości. Myślę, że to Franciszek, który wypowiada te słowa, które tutaj przytoczyłem, też gdzieś się w tym odnajduje. Ja ufam, że a ta kobieta nazywała się Grażyna Chrostowska, młoda polska poetka. Wierzę, że tę miłość odnalazła jeszcze przed śmiercią, tym bardziej odnalazła ją tę ciszę miłości po śmierci. No i także ufam, że my możemy tę ciszę miłości nieść. Jestem pewny, że doświadczamy tego podczas medytacji. Jacek Bolewski, jeżeli ktoś zna jezuitę, o którym można powiedzieć, że on gdzieś też, jeśli chodzi o Polskę, dawał takie ciche podwaliny pod medytację. Jacek Bolewski, jezuita świętej pamięci, miałem okazję, przywilej z nim medytować kiedyś. Muszę powiedzieć, to był bardzo taki niewysoki człowiek, bardzo chudy. Miał strasznie elastyczne ciało. Jak usiadł do medytacji, to po prostu tak, w pełnym lotosie. Tu czasami się ktoś zmaga, taka pozycja, po prostu tak, usiadł. No i siedzieliśmy. I on w takiej swojej książeczce małej, chyba prosta praktyka medytacji, zawarł takie słowa hinduskiego nauczyciela duchowego, Gopi Kryszny, które wydaje mi się są w punkt, jeśli mówi się o miłości i o relacji między medytacją a miłością. Pozwólcie, że wam je przytoczę. To były słowa wypowiedziane w rozmowie z młodymi Niemcami. Im bardziej słucham Europejczyków mówiących o medytacji, tym bardziej czuję, że właściwie powinienem im odradzać jej uprawianie. Brzmi prowokacyjnie? Troszkę tak. Oni przecież nie rozumieją zupełnie, o co chodzi. Proszę poczytać w swoich świętych pismach, a znajdziecie to samo, co w naszych. Winieneś miłować Twego bliźniego. Winieneś miłować Boga. winieneś miłować Twego bliźniego w Bogu. Wszystko inne jest zbyteczne. Nigdzie nie jest napisane, winieneś medytować. Tak? Jeśli jednak chcesz miłować Boga i Twego bliźniego i odkryjesz wielką prawdę, że medytacja może Tobie w tym pomóc, może się stać na tej drodze decydującą pomocą, wtedy winieneś medytować. Jeśli zaś tego nie odkryjesz, winieneś się zostawić w spokoju. Dla mnie te słowa są w punkt. Nic dodać, nic ująć. Ale myślę, że jako ludzie medytacji idealnie się możemy z tą drugą częścią, znaczy z całością się możemy utożsamiać, ale ta druga część, w której ta relacja między medytacją a miłością jest tutaj zaznaczona, myślę, że możemy się w tym doskonale odnaleźć, bo rzecz w tym, że dla nas medytacja jako ta subtelna, intymna, taka delikatna modlitwa, w której pielęgnujemy relacje miłości, to można powiedzieć, jest pewną metodą. Ona ma swoją technikę, zresztą jeszcze o tym dalej powiemy, ale to jest pewna metoda, w której my formalnie dajemy się przesycać tej miłości, dajemy się przemieniać z taką świadomością, że potem możemy ją nieść dalej w życie. I to jest świetnie, że jeżeli ktoś ma metodę, ja akurat się cieszę, że mam medytację. Ona dla mnie przesyca moje życie w różnych kontekstach. Jeśli ktoś ma inną metodę, w której tak formalnie może w tym wzrastać i to pielęgnować, to jest oczywiście, to jest jak najbardziej super. Chociaż ona ma swoją formę, to już wiemy o tym, że ja to sam tutaj powtarzam już wielokrotnie chyba, że medytacja to stan serca. I paradoks tego polega na tym, że przyjmujemy określoną formę, na przykład siedzącą, tutaj te różne rzeczy, a w istocie dochodzimy do takiego punktu, w którym odkrywamy, że ona jest bezforemna, że to jest ten stan serca, który możemy nieść w 10 tysięcy kierunków, nie? Oby ze współczuciem, oby z miłością. Ale też możemy się zapytać jeszcze bliżej, jak to się dzieje, jak ta zależność między medytacją a miłością Boga i potem ludzi czy stworzenia właściwie się przejawia. Pierwsza rzecz istotna, którą trzeba tutaj zaznaczyć, to my podczas medytacji ani nie lgniemy, nie lgniemy, można powiedzieć, to jest właściwe słowo, do tego, co się dzieje na zewnątrz, ani też nie lgniemy do tego, co się dzieje w nas wewnątrz. Pozwalamy temu przechodzić. No? Troszczymy się jakby o nasze serce, które jest wolne, które jest przejrzyste, które jest czyste. Oczywiście, jeżeli coś odkrywamy podczas tej medytacji siedzącej z naszych wyobrażeń, z jakichś myśli, z jakichś pomysłów, jakichś rozwiązań, to oczywiście zawsze możemy się temu przyjrzeć. Nie robimy tego podczas formalnej medytacji, ale to zawsze można zrobić. No, z czasem to i tak zostawiamy. I to jest ważne. Czyli nie utożsamiamy się z tymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, ani tymi uwarunkowaniami wewnętrznymi. Ale jest jedna rzeczywistość, do której lgniemy z całą świadomością i dla której jesteśmy podczas tej praktyki medytacyjnej. Praktyki. Bezcenna, niepojęta. Także ma swój wymiar tajemniczy, która jest zawsze z nami, gdziekolwiek idziemy. To niestworzony, to ten, który jest, to Bóg. I to z tej relacji, z tego doświadczenia, że do Niego lgniemy, że Jego te relacje pielęgnujemy, wzrasta to, o czym tutaj mówimy też nieustannie, mówiąc o miłującej obecności. Ja jeszcze zaproponuję inne określenie tego, to troszeczkę dalej. Że możemy wzrastać w miłości. I możemy to od strony formalnej tutaj, po pierwsze, uczyć się tego, po drugie, wyrażać to, wzrastać w tym i stąd nieść w życie. Jestem pewny, że ci, którzy medytują już dłużej, mają to doświadczenie. Jestem tego pewny, że to naprawdę działa. To jest to, co Witek też dzisiaj powiedział na wprowadzeniu. Że wykonujesz pracę i możesz ją z tym samym stanem serca wykonywać, z tym stanem serca, który pielęgnujemy tutaj na sali medytacyjnej. I to jest rzeczywiście fundamentalna pomoc, że możemy to robić. Jeśli ktoś ma inną metodę, życzymy serdecznie szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Niech pielęgnuje, niech uczy się tego. No, naszą drogą jest medytacja. Nie jest to jedyna oczywiście droga, ale jeśli już została przyjęta jako droga modlitwy, jako droga relacji, to Tak się dzieje. Jeszcze się możemy temu trochę bardziej przyjrzeć, ponieważ no, w medytacji pozwalamy, żeby te myśli płynęły, tak? Wyobrażenia czy jakieś emocje, wspomnienia. Nasze serce staje się bardziej przejrzyste, czyste. W tym sensie łatwiej to doświadczenie miłości pielęgnować. Ono zaczyna trochę przenikać do naszego serca jak taki drobny deszczyk. Nasze serce stopniowo staje się bardziej czułe, bardziej wrażliwe, bardziej miękkie. Bardziej wrażliwe, to wystarczy, miękkie, czułe. Nawet mogę powiedzieć coś takiego, i to wiem trochę ze swojego doświadczenia, wiem też z rozmów z ludźmi, że podczas sesji medytacyjnej, podczas takiego specjalnego czasu, w którym my jakby pielęgnujemy to doświadczenie, że łatwiej można się zakochać, zauroczyć. To miękkie serce jest bardziej otwarte na miłość. Być może się też ujawniają tam różnego rodzaju tęsknoty i powiedzmy no głody, ale to jest też skutek tego miękkiego serca. Dopuszczamy tam tę wrażliwość, tę miękkość. I w tym procesie też zaczynamy się stawać troszeczkę, ja używam to jako metaforę, jak taka mała fontanna. Mała fontanna. Jesteśmy z Bogiem, to potem w różnych kontekstach życiowych tam ta fontanna miłości jakoś nam może łatwiej gdzieś tryskać w różnych kontekstach życiowych, w tym, w czym funkcjonujemy. Bo wiemy też z doświadczenia, że to nas niesie, to nas karmi, ten głód serca jest zaspokojony w ten sposób. Że to właśnie kiedy służymy, kiedy niesiemy dobro, to jesteśmy bardziej ludźmi spełnionymi. I wtedy rodzi się też, i to jest moja propozycja też takiego nowego określenia, ta czujna, miłosna świadomość, także miłosna pamięć o Bogu. My dzięki tej czujnej, miłosnej świadomości po pierwsze możemy widzieć wyraźnie rzeczywistość, możemy widzieć nasze odniesienie do niej i także możliwe działania, które możemy podjąć w konkretnych sytuacjach. Ta czujność, czujna miłość, ona też jest istotna, dlatego że też budujemy pewne umiejętności funkcjonowania właściwego w życiu. Pozwólcie, że przywołam tutaj jednego z ojców pustyni, Abba Agatona, który uchodził za człowieka, no, jak tu bracia o nim mówili, pełnego miłości Bożej. Ten apoftegmat brzmi tak. Opowiadano o nim, że starał się wypełnić wszystkie przykazania. Kiedy jechał promem, pierwszy chwytał za wiosło. A kiedy odwiedzali go bracia, od razu po modlitwie brał się do zastawiania dla nich stołu, był bowiem pełen miłości Bożej. Ta miłość Boża, która się przejawia właśnie w konkretnych czynach, no, jest jedna. Miłość Boża jest jedna w najróżniejszych sytuacjach. I on też powie dalej, zaraz to przytoczę, o tym, że czujność jest warunkiem tego, że my możemy wzrastać w różnych sprawnościach. On używa słowa cnota. No, to jest takie słowo, które jakoś gdzieś już może dla niektórych trąci myszką, ale no powiedzmy, że to jest pewna sprawność, pewna umiejętność duchowo-moralna, że my potrafimy w konkretnych sytuacjach być no, na przykład sprawiedliwymi, czy odważnymi, czy męskimi. I on, o nim bracia mówią dalej tak. O jego odejściu mówiono. I umarł radośnie, a widzieli go tak odchodzącego, jak ktoś, kto się wita z przyjaciółmi i najbliższymi. Odznaczał się on wielką czujnością i mawiał. Bez wielkiej czujności nie dojdzie człowiek do żadnej cnoty. Czyli do tego, żeby ta miłość się urzeczywistniała w konkretnych sprawnościach, w konkretnych czynach. Skoro jest czujność, to u nas to jest bardzo też bliskie ze słowem uważność. A skoro uważność, to na chwileczkę chciałbym się zatrzymać nad praktyką, która jest popularna też współcześnie, mianowicie mindfulness. Z perspektywy medytacji chrześcijańskiej, przy całym szacunku dla mindfulness, no to jest zbyt płytka praktyka. Ona nie dotyka ani źródła z perspektywy medytacji chrześcijańskiej, ani nie wskazuje właściwego kierunku. Przy całym szacunku dla mindfulness, tak? Do tego, że ona pokazuje, poszerza naszą świadomość, czy potrafi w sposób nieosądzający widzieć rzeczywistość, każdy aspekt rzeczywistości, mieć taki czysty wgląd. No, to jest wszystko wartościowe, to jest wszystko sensowne, ale to jest zbyt płytkie z perspektywy medytacji chrześcijańskiej. Nie dotyka głębi. Tak? Tam nie ma wskazania na źródło, na to, że to może nas przemieniać. To miłość może nas przemieniać. Że możemy być odblaskiem z perspektywy tej wewnętrznej świątyni, czy tą fontanną, która no, czasami wyciśnie tam jakąś kropelkę miłości, a czasami może nie wyciśnie. Ale zawsze możemy wracać do tej medytacji. Możemy ten wewnętrzny ogień podpalać, że tych kropelek z tej fontanny będzie więcej. Tak? Że to pomoże innym, czy innych przemieni. I jeszcze jeden aspekt z tym związany. Powiedziałem wcześniej o tym, że się nad tym pochylę, nad techniką, ponieważ miłość to jest taka rzeczywistość, no można powiedzieć taka no, ulotna, wszystko obejmująca, a tutaj jakaś technika, jakaś forma, jakieś reguły, co widać bardzo wyraźnie w medytacji. Ja chciałbym powiedzieć, że każda poważna praktyka medytacyjna, także inne formy, ma swoje techniczne aspekty. Natomiast oczywiście z naszej perspektywy to jest tylko jeden mały aspekt. Nasza praktyka medytacji chrześcijańskiej jest zawsze relacją. Czyli ta miłość jest relacją. I to wszystko służy relacji. Tak jakbyśmy się odwołali do tych słów tego hinduskiego nauczyciela. Jeśli to służy Twojej relacji, wzrostowi w miłości, temu, że jesteś lepszym człowiekiem, bardziej czującym, bardziej kochającym, przemieniającym siebie, innych w rzeczywistości, super. To idź drogą medytacji. Jeśli Ci nie służy, to zostaw ją, uciekaj od tej medytacji jak najdalej, no bo oczywiście to nic dobrego nie przynosi w życiu. I w tym sensie też nasza praktyka, ta relacja, którą pielęgnujemy, ona rozsadza technikę. My ostatecznie też nie lgniemy do tej formy ciała, jak tutaj robię te wprowadzenia, że no, stabilne siedzenie, takie siedzenie na krześle, siedzenie ze skrzyżowanymi nogami, czy jak inaczej, jak oczy, jak dłonie. My do tego nie lgniemy. To jest tylko pewien aspekt techniczny, który nas wspiera. I wtedy możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ta nasza droga to rozsadza. Albo jeszcze można powiedzieć, że medytacja, kiedy mówimy, że medytacja to stan serca, umysłu, a nie siedzenia określonego sposobu fizycznego. To nie jest jakiś określony sposób fizyczny. To tylko pewien aspekt tego. I w tym sensie można powiedzieć jeszcze, że medytacja jest zarówno środkiem, jak i celem. Mianowicie środkiem dlatego, że tak jak mówimy cały czas, pielęgnujemy to doświadczenie medytacji, ono nam pomaga pielęgnować, ale jednocześnie już się to dzieje. Właśnie kiedy siedzimy. Jakby ten punkt dojścia jest tutaj. Bo my niczego potem nie dodajemy w życiu, niż tylko tę prostą, miłującą świadomość, to czujne, miłujące serce, tą cichą miłość. Czy tu odwołując się do tego Franciszka z Asyżu, to mikroewangelię, którą wykonujemy w naszych prostych działaniach. Niczego nie dodajemy niż to, co się tu dzieje podczas medytacji. Tylko to przyjmuje inne formy. Dlatego jest zarówno środkiem medytacja ta formalna, jak i celem. I jeszcze jeden aspekt ważny, jeśli chodzi o miłość w medytacji i to, że ona karmi nasze serce, nasze tęsknoty. Ona też buduje w nas pewien smak duchowy, pewną siłę wewnętrzną. I ten smak duchowy, pewna jakość wewnętrzna, która nas karmi, w konkretnych sytuacjach życiowych jest dużym wsparciem do właściwych wyborów, które musimy dokonywać. Ponieważ, no, co tu dużo mówić, potrafimy dokonywać różnych złych wyborów, czy tego, jak nazywamy to w Kościele katolickim, grzechów, różnych upadków i różnych takich sytuacji. Potrafimy to zrobić na chłodno, na zimno, ale wiele razy robimy to z pewnej słabości, bo mamy za dużo różnych emocji, z bólu, bo nas ktoś skrzywdził, więc też odpowiadamy w taki, a nie inny sposób. Podczas gdy ten smak duchowy, ten wewnętrzny płomień, który pielęgnujemy, on może być wsparciem dlatego, żeby zrobić stop, żeby nie odpowiadać w taki sposób, żeby nie iść za takim, a nie innym impulsem, żeby nie działać w taki, a nie inny sposób, ponieważ wiemy z doświadczenia, to jest z doświadczenia, to nie jest teoria, tylko to jest z doświadczenia, że jeżeli to zrobimy, to znowu nas coś rozbije, to znowu będziemy wewnętrznie rozdarci, to znowu będziemy lizali rany, więc medytacja w tym sensie, ten smak duchowy, ten wewnętrzny płomień może nas powstrzymać, możemy dokonać właściwego wyboru. To jest wsparcie, to nie działa na zasadzie automatu, bo jak się uprzemy, to się uprzemy, ale to jest tylko i wyłącznie wsparcie. I podobnie, jeżeli narozrabiamy w życiu, to medytacja pozwala nam błyskawicznie wrócić. Mamy swoje schronienie. I mam tutaj na myśli taką sytuację no, bycia ze sobą. Nie ma kościoła, nie wiem, nie ma dostępu do sakramentów, jeśli by ktoś chciał, do jakiejś liturgii. Piękno medytacji polega na tym, że ona jest pod ręką. Możesz wrócić natychmiast do niej. Czy będziemy wtedy siedzieć w jakimś takim wewnętrznym ukorzeniu? To jest nieistotne. Ale możemy wracać do tego smaku duchowego. Możemy ten płomień cały czas podpalać. Od razu. To jest dostępne dla nas. I to jest też piękno praktyki medytacyjnej. Mamy swoje schronienie. To jest w ogóle ładne myślne określenie. Właśnie schronienie. Bo bieda oczywiście no, też nas dotyka. Bieda nas dotyka i zranienia nas dotykają. I mówienie też na przykład o miłości w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, no to po prostu lepiej zamilknąć. No to będzie banalizacja. Mogę powiedzieć, że tak, ja ufam. No, wierzę, że Bóg wie, jaki to ma sens w ogóle, ale tak po ludzku to jest niezwykle trudne. No, trudno być akwizytorem Pana Boga właściwie w takiej sytuacji. Nie? Ale próbujemy. No, próbujemy widzieć w tym sens. Jakby zawieszając także te prawdy o miłości w takich trudnych no, sytuacjach, nie? W których po ludzku jesteśmy też no, po prostu bezradni. Dlatego też jeszcze jeden apoftegmat tutaj chcę Wam przytoczyć. O Abba Matoesie, no, który jest, myślę, też tam bliski będzie, ponieważ pewien brat zapytał Abba Matoesa, jak to mnisi ze Sketis, Sketis to było takie skupisko słynne w Egipcie ojców pustyni. Jak to mnisi ze Sketis wypełnili więcej niż nakazuje pismo? Miłując nieprzyjaciół bardziej niż siebie samych. Kurczę. Miłując nieprzyjaciół bardziej niż samych siebie. Jak to czytałem, to pomyślałem sobie, że no wiem o tym, że te apoftegmaty to często jest taki wyraz pobożności, to znaczy tego... Jakby ci, którzy je pisali, też chcieli, żeby było. Nie chcę powiedzieć, że one nie są zakorzenione w historii, w konkretnych historiach ludzkich. Oczywiście są, ale też mają też aspekt takiej pobożności. No bo mi zdecydowanie jest bliżej do odpowiedzi Abba Matoesa. Ja jeszcze nawet tego, który mnie kocha, nie kocham jak siebie samego. Ja nawet jeszcze tego, który mnie kocha, nie kocham jak siebie samego. No cudowna szczerość, no właśnie rozbrajająca, taka uwalniająca, bo się tutaj, okej, robimy praktykę medytacyjną, ale to nie jest praktyka, w którym się napinamy, pompujemy i tu wiesz, teraz będziemy w życiu, ach, kochający wszystkich i tak dalej. No to znamy swoją biedę, no, znamy swoją nędzę i to głoszenie mikroewangelii w naszych sytuacjach jest właśnie ciche, no, niech spokojne. Przecież nie ma czegoś takiego, że kiedy podążamy za tą cichą miłością, tak? Jesteśmy tą taką cichą fontanną drobną, tak? To są wszystko jakieś metafory. Gdzie ta mikroewangelia jest głoszona, no to nie ma tutaj wielkich słów o kościele, o sakramentach, o wiecie, nie ma flag żadnych, nie ma żadnych haseł. To jest po prostu proste mikrodziałanie, takie proste miłosne działanie. To nas niesie, to nas karmi. Zresztą zwróćcie uwagę, że w słynnym fragmencie Ewangelii, o sądzie, by tu przywołać też tego nauczyciela. Nie ma tam mowy o tym, bo byłeś na tylu i tylu mszach świętych, bo brałeś udział w tylu i tylu sesjach medytacyjnych, bo uczestniczyłeś w tylu i tylu rekolekcjach, bo wysłuchałeś tylu i tylu fajnych lub niefajnych konferencji. No, tylko jest tam powiedziane właśnie o takich mikroczynach, bardzo prostych, abyśmy je potrafili wykonywać z miłością, ze współczuciem. No, zawsze głoście Ewangelię, jeśli to konieczne, słowami. I jeszcze na koniec to zreasumuję takim ładnym, krótkim fragmentem z Mistrza Eckharta, który jest mi bliski. Troszeczkę, myślę, można ten fragment zmodyfikować. To milczące głoszenie Ewangelii. Wiesz, Mistrz Eckhart tak napisał. Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna. Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną. Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość. Można je lekko zmodyfikować. Zresztą jestem pewny, że gdyby Mistrz Eckhart żył współcześnie, to by z nami siedział. To nie mam co do tego wątpliwości. Najważniejszą chwilą jest ta obecna. Najważniejszym stworzeniem jest to, które jest właśnie przede mną. I dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość, zawieszona z poziomu serca, umysłu w niestworzonym w Bogu. Amen.